Trzeba, to nie ulega wątpliwości. Z dziećmi trzeba porozmawiać o seksie. Ale od czego zacząć w ogóle?
Wiesz co, ważne jest zacząć od samego siebie, pod takim kątem, żeby w ogóle dokonać takiej autorefleksji, skąd ja, jakie ja mam w ogóle źródła wiedzy o seksualności. Skąd ja wiedziałem, czy ktoś ze mną rozmawiał, co ja wiem w ogóle, czy ja jestem w stanie sobie poradzić z tym. Nie? My bardzo często rodzice przeceniają w ogóle swoje kompetencje w tym zakresie. Bo się wydaje, że wiesz, no, seks uprawiają, no, mają dzieci, to jest dowodem na to i nagle są specjalistami. Nie, nie są w ogóle specjalistami, kompletnie nie. Ja to widzę po dorosłych ludziach, z którymi ja pracuję, że nie są specjalistami od tego, że nie znają reakcji swojego ciała, po nazywanie części swojego ciała. Więc najpierw w ogóle sobie zrobić taki wiesz, przegląd tego, skąd ja się dowiedziałem, jakie rzeczy ja wiem, i co ja mógłbym mojemu dziecku przekazać. I na bazie tego dopiero zacząć w ogóle szukać źródeł czegoś takiego, nie? Żyjemy w fantastycznych czasach pod kątem dostępności do wiedzy i informacji. Jest mnóstwo fenomenalnych książek, fenomenalnych filmików na YouTubie. Można naprawdę się dużo rzeczy dowiedzieć, ale trzeba teraz z pokorą podejść do tematu i uznać, ja tego nie wiem, ja się muszę poduczyć, żeby uczyć kogoś innego.
No, może nie trzeba się uczyć, skoro jest Google, to dziecko sobie poczyta.
No, poczyta i z pewnością też trafi na fajne rzeczy, bo ja nie chcę tego demonizować, ale nie mamy kontroli nad tym, co przeczyta. I jeśli zostawimy dziecko właśnie na pastwę Google'a, bo tak mogę powiedzieć, to pojawi się chaos, nie? Pojawi się taki chaos, że właściwie będzie pierwsze sprzeczne informacje będzie dostawało, po drugie nieprawdziwe, też prawdziwe, ale nie będzie już nie będzie wiadomo, co jest prawdziwe, a co nie. Poza tym też Google może dziecko straumatyzować. Ja tu mówię z pełnym przekonaniem jako terapeuta w doświadczeniu traumy. Dziecko może doświadczyć takich rzeczy przez internet, które na niego będą oddziaływały jak trauma. I ono się potem może uaktywniać u tego dziecka, nie? Bo może zobaczyć jakieś sceny przemocy, gwałtu, albo tak ostrego seksu, który chociaż mieści się w granicach norm dorosłych osób, dla dziecka będzie absolutnie przerażające.
Czyli tak, dokształcamy się, jak Google to tylko dla siebie niż dla dziecka. No i już mamy wiedzę, powiedzmy poszerzyliśmy. Ale jak o tym seksie rozmawiać? Język polski jest cudownie ubogi w terminologii.
Nie jest.
Dla mnie to niektóre słowa są albo zbyt wulgarne, albo zbyt techniczne.
Ale ja myślę sobie to dlatego, że widzisz, że właśnie my jesteśmy z takiego pokolenia, że właśnie nam języka nie dano, no nie? Do tego. I dlatego warto się nauczyć. Ale my mamy fajny polski język. Jest dużo fajnych określeń i zwrotów. W tych książeczkach dla dzieci, nie? Ale nie, ja myślę sobie, że w ogóle takie słowa jak penis, jak wiesz, jak pochwa, wagina. Odczarujmy te słowa w końcu, no nie?
Ale wagina to ładne słowo,
tak, no, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, że to jest ładne słowo. Tak samo sobie to dorosłe nadaje znaczenie temu słowu. Jeśli my będziemy mówić skrępacją, jeśli my będziemy mówili ze wstydem, wiesz, no to jest wagina, nie? To dziecko zapomni słowa, ale będzie pamiętało przekaz. To jest dokładnie to samo, co się dzieje w konfliktach w domu, wiesz, kiedy rodzice chcą ukryć konflikt. No, wszystko jest w porządku. Dziecko czuje całym sobą, każdym wiesz, centymetrem swojego ciała, że nie jest w porządku. Bo emocjonalnie to wyczuje. I tak będzie. I będzie to przenosiło dalej. Edukacja seksualna to jest proces, który się dzieje od poczęcia dziecka. I my musimy sobie to w końcu, kurczę, w tym kraju uświadomić, że to nie chodzi o to, do tego zaraz pewnie przyjdziemy, że edukacja seksualna w rodzinie polega na tym, że mamy siąść z dzieckiem i omówić wszystkie kwestie. To jest jakiś tam 1% tego. Najważniejsze jest to, co my robimy przy dziecku, jak my się przy dziecku zachowujemy. To jest komentowanie przekazów medialnych, zwracanie się do siebie nawzajem, dotykanie się w domu albo się nie dotykanie, komentowanie swojego ciała, dbanie o swoje ciało i tak dalej, i tak dalej. To jest najważniejsza edukacja. Modelowanie jest pierwotną i podstawową edukacją. Dopiero potem, na drugim etapie, wchodzi taka rzeczywiście ten rozwój taki poznawczy, kiedy siadamy z dzieckiem i mówimy: okej, czas porozmawiać, chciałbym ci powiedzieć, że nie, i tak dalej.
A to jest tak, że z chłopcem o męskich sprawach tata, a z mamą o żeńskich sprawach mama?
Ja nie uważam, że tak musi być, ale żyjemy w tak potwornie matriarchalnym kraju, że ja wolę tak mówić, żeby ten ojciec miał przynajmniej kawałek fajny do zrobienia z dziećmi. Bo żyjemy w kulturze absolutnego matriarchatu. To widać po tym, jak są rozstrzygane sprawy w sądach rodzinnych, to widać po tym, jak rodziny traktują ojców, to widać po tym, jak ojcowie się angażują, ale też jak są bardzo często, jak im się uniemożliwia opiekę nad dzieckiem. Od pierwszych chwil, jak ja rozmawiałem z mężczyznami, to bardzo często mówią, że to już są takie, wiesz, komunikaty od pierwszych sekund, kiedy na przykład, nie wiem, rodzina przyjeżdża, tam teściowa, matka czy cokolwiek, nie, to niech to Hania zrobi, nie? Nie, Hania niech przywinie, bo ty to wiesz, ty to masz te ręce takie szorstkie, niech przywinie, nie? I od samego początku po prostu matka jest najważniejsza. Psychologia rozwojowa już nam pokazała, że tak samo ojciec jest ważny, jak i matka jest ważna, oczywiście pełnią różne funkcje w rozwoju i tak dalej. Matka też sobie da radę, ale jeśli jest ojciec, szczególnie u chłopaka, to absolutnie niech ojciec się zajmuje tymi sprawami.
A rola szkoły?
Szkoła ma dużą rolę. Ja absolutnie jestem za otwartą edukacją seksualną w szkole, nie? Za tym, żeby dzieci uczyć i rozmawiać i tak dalej. Ja wcale nie uważam, że brak edukacji seksualnej w szkole spowoduje, że to będzie kompletny ciemnogród i wszyscy będą mieli, wiesz, AIDS, wszyscy będą zachodzili w ciążę w wieku 11 lat, ale tak samo nie uważam, że jak będzie edukacja seksualna, to nagle wszyscy po prostu, wiesz, się rozpastwią i tak dalej, nie? Że to są dwie strony, które się tam cały czas ze sobą kłócą i wchodzi w taką ideologię. Edukacja seksualna w szkole się odbywa, nawet jeśli nie ma lekcji, to ona się odbywa, bo dzieci ze sobą rozmawiają. I wcześniej jeszcze, jak pracowałem z dziećmi, czy z młodzieżą, to one się takich głupot najczęściej dowiadywały właśnie od kolegów i koleżanek. Ale wiesz, jak sam jakby się nie dał tu refleksji, no ja też się mnóstwo bzdur dowiadywałem, nie?
Popcorn i brawo, podstawa edukacji swego czasu.
Podstawowa edukacja, tak, ale ja 10 lat pisałem do brawo, odpowiadałem na listy młodzieży.
Jeszcze wróćmy do tego wątku, o którym mówiłeś, że edukacja seksualna odbywa się przez jakieś tam wzorce i tak dalej. No to chyba najtrudniej mają samotni rodzice.
Mają trudno, ale nie, to nie jest też tak, dlatego że tych wzorców jest dużo dookoła. Tak samo jak jest na przykład samotna matka, nie? No bo jest częściej niż samotny ojciec, występuje w naszym kraju, to zawsze są inni mężczyźni, zawsze są inne relacje, które to dziecko obserwuje. Lepiej dla dziecka, żeby ten obraz był nawet niepełny i żeby te modele były dobierane z zewnątrz, niż jeśli to jest rzeczywiście toksyczny model, nie? A to się bardzo często zdarza w pełnych rodzinach.
Jaką edukację dzieci otrzymują w polskich rodzinach, twoim zdaniem, z twojego doświadczenia?
Ja myślę, że to się w ogóle teraz zmienia, nie? Że teraz to się zmienia, ale tak jak patrzę na osoby, z którymi ja pracuję, a pracuję głównie z osobami tak powyżej 30 roku życia do późnej starości, to jest edukacja seksualna, która albo jest taka, że jej w ogóle nie ma, że się w ogóle o tym nie rozmawia i rzeczywiście jest tabu w rodzinach. To są dorosłe osoby, które mówią, że u nich w domu w ogóle nie było nazw, nie? że umyj to, zakryj to, nie dotykaj tego i tak dalej. Było wiele osób, które miały takie prawidłowe nazwy i to były nazwy, wiesz, takie właśnie w stylu, w których nie ma niczego złego. Ja wolę zawsze nazywać prawidłową nazwą, taką dorosłą, ale te wszystkie siusiaki, czy tu na Śląsku buloki, luloki, czy jakkolwiek, rewelacja, tak? To nie ma w tym niczego złego. I wiele osób miało coś takiego też, że to było ok. Ale myślę, że inaczej jest w ogóle w przypadku chłopców, a przynajmniej w przypadku dziewczynek. Że dziewczynki w kontekście seksualności w ogóle są edukowane w domach i wychowywane restrykcyjnie. Tobie nie wolno, nie możesz, to jest złe, musisz poczekać. Grzeczne dziewczynki tego nie robią, to są tego typu przekazy. Dodatkowo jeszcze to jest bardzo wzmocnione takim też romantyzowaniem pierwszego razu i miłości przez rodziców w stosunku do dziewczynki. W stylu właśnie, pamiętaj, żeby on cię szanował, żeby on cię kochał, żeby on o ciebie dbał i tak dalej, i tak dalej. W drugą stronę u chłopców w ogóle coś takiego nie działa, nie? To u chłopców raczej jest tak, że to jest profilaktyka strachu, tak bym powiedział. No lepiej, żebyś tego nie zrobił, ale jeśli już, to tutaj masz prezerwatywy. Uważaj, ale chłopcom na przykład, wiesz, no żaden z badanych przeze mnie 200 mężczyzn, żaden facet nie słyszał komunikatu w domu, pamiętaj, żeby ona o ciebie dbała, żeby ona cię kochała, żeby ona cię szanowała, nie? Żeby ona była dla ciebie dobra w seksie. Nikt czegoś takiego z nas nie słyszał. Wszystkim mówiono, tylko masz tu prezerwatywę i uważaj, nie? To jest zupełnie inny komunikat, niech daje się kobietom. A potem się dziwią, że my jesteśmy tacy, jak jesteśmy.
Czego się uczymy w domu? Jesteśmy dla siebie delikatni, czuli?
Mogą się na pewno nauczyć tego, że między rodzicami nie ma bliskości. Że miłość nie polega na bliskości fizycznej. Bo to jest coś, co ja bardzo często taką informację zwrotną dostaję od licealistów, na przykład jak robię wykłady na SWPS-ie. dla licealistów. To jest tak, że jak rozmawiamy z nimi o miłości i mówię, jakie są komponenty miłości, nie, że tam jest romantyzm, namiętność i tak dalej. I ja mówię, kto z was jest z takiego domu? No, chodzi o to, że podnieśli rękę, nie? No, jest 400 na sali wykładowej, to nie mówią imię indywidualne przypadki. Gdzie rodzice w ogóle się nie przytulają, nie dotykają, nawet śpią w innych sypialniach, bo tata chrapie, nie? W cudzysłów trzeba to wziąć, bo to jest wymówka. No, okazuje się, że ponad połowa. I mówią, w ogóle, moi rodzice w życiu, nigdy w życiu, nie? I to nawet nie to, że dziecko nie chce tego zobaczyć, tylko rzeczywiście tak jest. Dziecko obserwuje, że to jest taki obszar, którego nawet nie ma. A z drugiej strony są też takie osoby, które mówią, nie, u mnie to jest. Moi rodzice są razem 20-30 lat i dalej jak tata wchodzi spod prysznica, to mama go klepnie w tyłek i mówi, chodź tu byczku mój, nie? I tak dalej. Albo ojciec mówi, słuchajcie, tu teraz macie na kino i wypadł z domu w piątek wieczorem, bo teraz mamy być sami. Ale ludzie się też dowiadują takich rzeczy jak, właśnie wiesz, tak, takie komunikaty dotyczące w domu, na gości swojej, to jak rodzice w ogóle się prezentują, nie? Czy rodzice dbają o swoje ciała na przykład. W Polsce my, ja myślę, to ostatnia, nawet nie powiedziałbym dekada, myślę, że to 5 lat ostatnich, to jest taki boom, no nie? W ogóle sport, fitness, wszyscy ćwiczą i tak dalej, ale przypomnijmy sobie, jak było 20-30 lat temu. W Polsce było zupełnie inaczej, to myśmy nie byli tak jak na zachodzie, jak, wiesz, jak teraz wszyscy biegają, nie? I ludzie, to też jest edukacja seksualna, dbanie o swoje ciało. Dzisiaj to się zmieniło. Dzieci widzą, że ich rodzice o siebie dbają, że biegają, że chodzą na jogę, że chodzą na pilates. To jest też ważna część edukacji. Ale w tym pokoleniu, z którego ja jestem, myślę, że myśmy pokoleniowo byli tutaj zaniedbani. Tak, w takiej trosce i dbaniu w ogóle nasze ciało. Myślę, że komunizm też tutaj dużo zrobił oczywiście.
Też rodzice byli zajęci przetrwaniem.
Tak, dokładnie się było przetrwać, a nie wiesz, to są dobra luksusowe.
Wychodzę spod prysznica, to idę po szlafrok do sypialni. Czy powinienem to przestać robić przy dzieciach? Ewentualnie kiedy? Czy matka powinna to przestać robić przy synach i kiedy?
Wejście w wiek szkolny to jest taki wiek, gdzie już rzeczywiście powinniśmy na to zwracać uwagę. Ale nie szaleć. W takim sensie, że jeśli mi się naturalnie zdarzy tak, że zapomnę ręcznika z garderoby, z szafy czy cokolwiek, a jestem w łazience, to po prostu przejdę po tym domu. Ale żeby celowo to robić i żeby nie trzymać w ogóle granic, to absolutnie około wieku szkolnego powinniśmy z tego zrezygnować. Dziecko zresztą w okresie szkolnym samo pokazuje, że zaczyna się wstydzić. Pracuję głównie z mężczyznami. Wiesz, ja te historie matek, które nie zamykały i nie zamykają nadal drzwi, nie, do łazienki, szczególnie chłopcom, absolutnie wiesz, no, naruszając ich intymność. I to jest znowu ten podwójny, cholerny standard, że gdyby ojciec wchodził 12-latce w momencie, kiedy nabierze prysznic, to już by było kurczę creepy. Ale w momencie, kiedy robi to matka, to się jej na to pozwala, kiedy ten 12-latek jest w łazience. Nie? I tak samo 10-latek i tak dalej. I na to trzeba bardzo zwracać uwagę. Wiek okołoszkolny to jest taki wiek, że zacznijmy uczyć dziecko tego, że my mamy swoje granice i ona ma swoje granice. I oczywiście, że są sytuacje specjalne, takie, że nie wiem, ktoś jest chory, czy cokolwiek, trzeba kogoś umyć, podmyć, i to wiadomo, ale około wieku szkolnego powinniśmy, a już wiek, taki 10 lat, kiedy dziecko jest chwilę przed tym okresem dorastania, to jest absolutnie informacja dla nas taka, dziecko ma prawo do swojej intymności.
Jak tego wszystkiego nie ma, to czym to grozi?
Bo z jednej strony może być tak, że osoba może być zupełnie zablokowana, też taka zablokowana na poziomie ciała, że będzie bardzo wstydliwa. A wstyd będzie problemem wtedy, kiedy na przykład już pojawią się problemy i osoba będzie się tak wstydziła, że nawet nie będzie szukać specjalisty w dorosłym życiu, albo nawet nie będzie w stanie o tym powiedzieć. Albo będzie miała kontakt intymny, ale będzie bała się coś zrobić, bo będzie bała się rozebrać w ogóle. Nie? I to, co my widzimy dzisiaj w młodych chłopakach, kompletne rozszczepienie sfery emocjonalnej od sfery seksualnej. Że w związku mogę być ok, ale seks to jest zupełnie inna kategoria. I bardzo jest im trudno w ogóle połączyć te dwa obszary. Będą też takie osoby, które będą szukać na własną rękę, będą eksperymentować, będą takie osoby, które zaczną ekshibować. I tych wypadkowych może być bardzo jeszcze więcej.
Wspólny mianownik jest taki, że raczej nie będą za szczęśliwi.
Nie będą za szczęśliwi i będą mieli albo takie blokady dotyczące swojej seksualności, albo będą mieli trudność w ogóle z utrzymaniem granic.